opinie, refleksje, recenzje.
Państwo wiedzą, że bardzo pilnym obserwatorem 45. jubileuszowej Poznańskiej Wiosny Muzycznej był Andrzej Chylewski. Już dzieliłeś się swoimi pierwszymi wrażeniami z tego festiwalu. Czas na podsumowanie. Witaj, Andrzeju. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Witam Cię, Alu. 45. Wiosna Muzyczna przeszła do historii. Nie po raz pierwszy prowokowała pytania i refleksje, czy czasami muzyka, współczesna zwłaszcza, nie doszła do pewnej ściany, czy nie zatraciła swoich ewentualnych dróg rozwoju. Bo pojawiają się oczywiście i będą się pojawiały nowoczesne utwory wykorzystujące bardzo różne techniki, głównie elektroniczne czy elektroakustyczne, ale wydaje mi się, że jest to trochę takie zjawisko, kiedy mamy już określony z góry zbiór elementów i w tym zbiorze zaledwie te elementy przestawiamy w różnych konfiguracjach. Być może się mylę, ale poniekąd takie wrażenie odniosłem z minionego festiwalu, co nie znaczy, że nie było na nim wydarzeń wspaniałych. Zacznę może od takiego wydarzenia, które nie tylko z racji liczby słuchaczy czy miejsca, w którym się koncert odbył, myślę tutaj o piątkowym koncercie Filharmonii Poznańskiej, wieczór prawykonań. Dwie wspaniałe kompozycje. Pierwsza Moniki Kędziory, znanej poznańskiej kompozytorki, prezeski zresztą miejscowego oddziału Związku Kompozytorów Polskich. Od czasu Ekwinoktusa obserwuje jej kształtujący się indywidualny język muzyczny i w swoim utworze Geodes potwierdziła to. Cóż to jest owa geoda? To jest w skałach pęcherzyk przestrzeni, w której kształtują się kryształy zwykle ametystu lub kwarcu, także agatu. Takie nawiązania do natury u pani Moniki Kędziory nie są nowe i właśnie tutaj cały materiał dźwiękowy, całe struktury tej nie za długiej kompozycji obrazują ten element przyrodniczy, o którym powiedziałem. Piękny i brzmieniowo, i klimatycznie. Formę utworu po jednorazowym wykonaniu bliżej nie będę się zagłębiał. A druga kompozycja to kolejna wielka symfonia Krzysztofa Mejera, wybitnego polskiego kompozytora, być może bardziej specjalizującego się w muzyce kameralnej, ale wszak jego kolejne, a to już była dziewiąta symfonia, z pewnością dają dużo do myślenia. Okazuje się, że w muzyce współczesnej, idąc z pozoru klasycznymi tropami, można osiągnąć wiele. To cudowny klimat poukładanych, jak gdyby absolutnie niezbędnych dźwięków, struktur, motywów, zdań, harmonii pokazał w tym utworze, po raz kolejny nawiązującym do historii Polski, że jest wrażliwy na wszelkie zmiany, w tym dziewiątej już symfonii, nawiązuje do wszelkich zakłamań, do wszelkich fałszów, wszelkich konfliktów, zwłaszcza w świecie polityki.
A nie miałeś wrażenia, słuchając tego utworu, że Krzysztof Mejer w warstwie orkiestrowej wykorzystywał ten swój charakterystyczny język, natomiast partia chóru narysowana szerokimi plamami bardzo pięknie kontrapunktowała z tym brzmieniem orkiestry.
A ja odpowiem ci pytaniem. Nie wiem, czy nie odniosłaś wrażenia, że ta symfonia jest mimo w dalszym ciągu mejerowska, ale całkowicie inna od poprzednich, bo przecież chociażby od cytowanej szóstej, bo tu
albo
w tej symfonii
świata.
W tej symfonii jest Krzysztof Mejer jak gdyby blisko osiągnięcia ideału, albo być może już go osiągnął, poprzez komplikacje, poprzez wyrafinowane struktury dochodzi do pewnego rodzaju ideału, równowagi, jak słusznie powiedziałaś, między chórem a orkiestrą. Skądinąd taka refleksja mnie naszła i muszę ją wygłosić, że szkoda, że nie był to chór jakiś poznański. Być może dlatego, że niestety doszukałem się w chórze Filharmonii Krakowskiej pewnych negatywnych elementów.
No, końcówka.
No, nie tylko, zwłaszcza pierwsze części z tych siedmiu, z których składa się utwór. Jakoś chór nie mógł się wpasować w puls młodego, skądinąd bardzo dobrego dyrygenta Jakuba Chrenowicza. No i to troszeczkę kłóciło się z orkiestrą, nie mówiąc już o tym, że odnoszę wrażenie, że tam dosyć dawno nie było nowego naboru w tym chórze. No i niestety tylko zawodowe predyspozycje tego zespołu przykrywały pewne starzenie się jego poszczególnych członków. No, ale to już taka refleksja tego, że wiemy, co mamy w Poznaniu i co chcielibyśmy usłyszeć.
No, a jeszcze dodajmy z kronikarskiego obowiązku, że utwór Krzysztofa Mejera był zamówiony.
Tak, przez Radio Merkury. Zresztą obydwa utwory były niejako zaproponowane przez patronów. Pierwszy Moniki Kędziory przez Filharmonię, a drugi przez Radio Merkury. I dobrze się stało, wspaniale, bo usłyszałem zdanie osób, które zaskoczyły mnie tym, bo mówię, wiecie, słyszałem wspaniałą kolejną symfonię Krzysztofa Mejera. A oni, tak, słuchaliśmy, bo była transmisja w Radiu Merkury. Chwalebne to nie mówię dlatego, że tutaj akurat jestem w tej chwili w studiu Radia Merkury, ale to dobra rzecz, że wybitnych polskich autorów dzieła możemy poznać błyskawicznie w momencie ich premier. Kolejne wydarzenie, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie na poznańskiej wiośnie muzycznej, to wieczór Lidii Zielińskiej, tak zwana muzyka z prądem. To jak zwykle prezentacje kompozycji elektroakustycznych. Tutaj bardzo ciekawy motyw. Po pierwsze, wyniki polskiego konkursu na muzykę elektroakustyczną opartą na tematach muzyki ludowej, głównie ze zbiorów Oskara Kolberga. Usłyszeliśmy wszystkie nagrodzone prace i muszę przyznać, że w zasadzie żadna nie była z tych, które mi się nie podobały. Okazuje się, że te właśnie z pozoru proste, banalne utwory ludowe mogą być inspiracją do naprawdę wspaniałych dzieł, do przetworzeń motywów zawartych w folklorze w muzykę elektroakustyczną przeobleczone. Czy w twory, bo to już nie tylko jest do końca muzyka, to są pewne związki z szeroko pojętym światem dźwięków. A druga część tego koncertu to było pokłosie prezentacji tegoż właśnie folkloru młodym kompozytorom chińskim i ujrzenie tego, jak oni pojmują i jak percepują muzykę ludową tam daleko w Chinach przy jakże odmiennej ich kulturze muzycznej. Efekty okazały się równie wspaniałe, zresztą połączone te prezentacje były bardzo ciekawym słowem Lidii Zielińskiej. Okazuje się, że rzeczywiście muzyka współczesna, ta najbardziej nowoczesna, może się rozwijać poprzez chociażby prezentację nowych instrumentów muzycznych. Mieliśmy oto zaprezentowaną kompozycję pana Kordaczuka, skądinąd wynalazcy instrumentu, który się nazywa monokton, hiperekspresyjny sterownik control voltage syntezatorów modularnych. Jest to sterowanie dotykiem, wykorzystanie zasad oporu i przekształcenia go na impulsy elektryczne, co powoduje powstawanie przedziwnych dźwięków. Bardzo ciekawy popis, to jeden z pomysłów na Festiwal Muzyki Współczesnej, gdzie można szeroką publiczność zapoznać z nowinkami technicznymi.
Myślę, że takim rysem tego festiwalu była prezentacja muzyki kameralnej na jednorodnych instrumentach.
Tak, to bardzo ciekawy motyw. Muszę powiedzieć, że bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie taka lekcja poglądowa, co może uzyskać specjalista w danym instrumencie. Myślę tutaj o profesorze Lechu Bałabanie, skądinąd znakomitym altowioliście i jednym z koncertmistrzów Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. To w ramach Wiosny Młodych. To był taki koncert altówkowy. No i tu usłyszeliśmy bardzo różne kompozycje, ale dwie rzeczy rzuciły mi się w uszy, jeśli się tak można wyrazić. To kompozycja 444 Barbary Kaszuby i bardzo ciekawa kompozycja Mater Dei Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. W zasadzie to ona jest przeznaczona na skrzypce, ale tutaj była przystosowana do wykonania na cztery altówki. Bardzo ciekawa. W ogóle cała ta kombinacja dźwięków altówkowych w wykonaniu młodych muzyków dawała duże pole do popisu, a przede wszystkim radzę zapamiętać jedno nazwisko, Michał Kot. To chyba przyszła gwiazda polskiej altowiolistyki.
Ale były i inne instrumenty, puzony, bardzo ciekawe chyba trio najniższych instrumentów świata.
To już przechodzisz do form wybitnie kameralnych, czyli kwartetów i kwintetów. Trąb quartet, czyli kwartet puzonowy. Bardzo ciekawy nie tylko ze względu na skład tych instrumentów i to, że wystąpił w bardzo ciekawej akustycznie sali Galerii Jezuitów, no ale ze względu na to, że znalazł się tam utwór, który przypomniał dawne dobre dzieje polskiej muzyki, chociaż dzisiaj może się wydawać niektórym starocią. Myślę tutaj o kompozycji Kazimierza Serockiego, która to przypomniała, że muzyka z lat 50. polska, muzyka współczesna, nawet w perspektywie ponad półwiecza nie była wcale słaba, zła czy nieciekawa. Z takich zespołów bardzo ciekawych, tych stricte kameralnych, muszę wyróżnić przede wszystkim ensemble Lux z Austrii, który dał koncert w równie trafionej akustycznie sali. Myślę tutaj o sali białej kolegium dawnego jezuickiego, czyli obecnego Urzędu Miejskiego przy Placu Kolegiackim. No, tu usłyszeliśmy kompozycje bardzo różnych kompozytorów, ale myślę, że wiele osób przyszło na kwartet trzeci Sofii Gubajduliny, który w zasadzie opiera się głównie na bardzo delikatnych, niemal wyłącznie z 3P w takiej dynamice dźwiękach.
Czyli trzy razy pianissimo.
Przede wszystkim zespół znakomitych muzyków, a po drugie potrafili stworzyć w różnych kompozycjach, między innymi Hasa, Neuwirtha czy Furrera, bardzo ciekawy klimat. Jeszcze powiedziałbym tutaj o takim szwajcarskim trio bardzo ciekawych instrumentów. Mieliśmy do czynienia z fletem kontrabasowym, z saksofonem kontrabasowym i tubą. No proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić flet o długości na oko licząc ponad 5 metrów, gdzie to jest instrument stojący, przewyższający o kilka głów.
Trzy razy jeden człowiek.
Tak, i to na tym gra jeden człowiek. Drugi to właśnie ten saksofon, też niewiele krótszy, przy którym muzyk wydawał się karzełkiem. No, tuba to już ma wygląd klasyczny, ale w tym kontekście wyglądała jak zabawka dziecięca.
Jaki był najwyższy dźwięk, cera skreślne?
Nie wiem, jaki był najwyższy dźwięk, natomiast wiem, że najniższe dźwięki trochę mi przypominały jako także organiście 64, czyli dźwięki praktycznie tylko u większości ludzi wywołujące drgania albo obrazujące drganiem szyb w kościołach. to już są dźwięki prawie o nieokreślonej niskości, tak nazwijmy to. Wspaniały występ, dużo mówiący, dający obraz, co można jeszcze w muzyce współczesnej pokazać. No i myślę tutaj teraz o wczorajszym, ostatnim wieczornym koncercie, znakomitym wykonawczo, rzeczywiście pokazującym, jakie są możliwości kompozytorskie dla takiej grupy, czy dla w ogóle grup kameralnych w miarę jednolitych, bo tutaj mieliśmy flet, obój, klarnet, róg i fagot. Usłyszeliśmy w tym koncercie znów nawiązanie do dawnej muzyki. Dowiedziałem się od członków tego zespołu, że uwielbiają go grać. To jest słynna suita na kwintet Denty Tadeusza Szeligowskiego, Nomen Omen, twórcy Poznańskiej Wiosny Muzycznej i przecież znakomitego polskiego kompozytora.
I patrona Filharmonii Poznańskiej. A jeszcze chciałabym cię zapytać, jak się nazywał ten zespół?
To jest zespół, który się nazywa Lutos R Quintet.
Zanotowałeś w swojej pamięci tegoroczną Poznańską Wiosnę Muzyczną. Które utwory, które nurty pozostaną w twojej świadomości?
Będę optował za tym, co zdarzyło się w tej wiośnie klasycznego. Ja lubię eksperymenty, ale jeżeli takim eksperymentem in minus, i to bardzo in minus, można by nazwać koncert Antona Łukoszewiezę, litewsko-angielski wiolonczelista, skądinąd bardzo dobry, bo pierwszy utwór Ksenakisa, który wykonał zatytułowany Kottos, świadczył, że jego umiejętności są niesamowite, ale jeżeli potem mamy do czynienia z projektem muzycznym, bo tu chyba nawet twórcy nie odważyli się na nazwanie tego kompozycją, to była kompozycja zatytułowana Nerve Cell Zero. Ja uważam, że bardziej do percepcji tego utworu by się nadawał Nervosan albo jakieś inne środki, bo jeżeli ja mam słuchać przez ponad pół godziny dźwięk zbliżony do G, no to muszę powiedzieć, że moja wytrzymałość była wystawiona na ogromną próbę, no i nie do końca ją zdała. Ale były te przede wszystkim prezentacje różnych form muzyki współczesnej i za to ten festiwal bardzo podziwiam. Były też kompozycje na orkiestry, tak to można nazwać, które z jednej strony sprawiały bardzo ciekawe wrażenie, bo myślę tutaj o na przykład Stabat Mater Petera Benistera, która to kompozycja nawiązuje do przecież bardzo znanej formy, ale jeżeli ona mi przypomina coś, co już 50 lat temu słyszałem, oczywiście inna forma i inny temat, Jesus Christ Superstar, czyli mieszanka muzyki klasycznej z rock operą, no to niestety, albo kompozycja Wojciecha Błażejczyka, Warsaw Music, gdzie spotyka się kakofonia dźwięków, być może uporządkowanych, być może ciekawych, z filmem nie do końca technicznie dobrze zrobionym, Błyskawiczne migawki z Warszawy, która jest, śmiem to twierdzić i będę bronił tej tezy, tylko zbiorem dźwięków, a nie jest de facto muzyką, no to tutaj można by postawić znaki zapytania. Były też koncerty jednak, które dawały dużo do myślenia i wnosiły dużo świeżego powiewu. Myślę tutaj o recitalu akordeonowym Rafała Łuca. Połączenie akordeonu z muzyką elektroniczną, z przetworzeniami elektronicznymi, byłyby może bardzo ciekawe. Nie wiem dlaczego, być może z przekory, być może dlatego, że od lat lubię ten instrument, a jest przecież repertuar współczesny sprzed 10, 20, 30 lat, nie tak ekstremalnie nowoczesny jak w tym recitalu. To brakowało mi właśnie tego akordeonu sprzed 10, 20 lat. I tu w tym kontekście chciałbym pokazać, jak można grać muzykę współczesną na tradycyjnym instrumencie, myślę o altówce, ale grać zajmująco. Bardzo ciekawy, też w Galerii Jezuitów, recital Pejung Ksu, niemiecko-chińskiej altowiolistki, która potrafiła w utworach czy Pendereckiego, a zwłaszcza kompozytora chińskiego Nan Lianga, pokazać, że altówka przy wirtuozerii technicznej i wyobraźni kompozytorów, ale idącej w stronę wyrazu muzycznego, a nie eksperymentów brzmieniowych, może dać bardzo, bardzo dużą satysfakcję.
Artur Kroszel, gdy pytałam dyrektora Poznańskiej Wiosny Muzycznej o to, jak wyglądała percepcja festiwalu, był nastawiony optymistycznie. Jak ty oceniasz percepcję?
Tu w tym momencie chciałbym skorzystać, że wymieniłaś to nazwisko. Ogromny podziw dla pana Artura Kroszela, że w miarę tych możliwości, które ma, bo musimy wiedzieć, że to jest kwestia przecież, brutalnie mówiąc, pieniędzy. Bardzo stworzył ciekawy festiwal i ta percepcja była bardzo ciekawa. Myślę tu przede wszystkim o koncertach, które jak gdyby niosły w sobie ładunek z jednej strony pewnego snobizmu, a z drugiej strony podziwu dla tego, co się dzieje. Taki wprawdzie gigantycznie, aż za długi koncert studentów kompozycji w CK Zamek w sali wielkiej pokazał, że percepcja będzie duża, jeżeli to wszystko będzie miało ręce i nogi. Myślę tutaj o pewnym wyważeniu proporcji, bo te propozycje, które zostały przedstawione we wspomnianym przeze mnie koncercie młodych, były bardzo ciekawe, bardzo interesujące mimo młodego wieku, ale one się mieściły w jakichś ramach, które są do przejęcia, do wysłuchania przez ludzi niekoniecznie codziennie związanych z muzyką i to na najwyższym zawodowym poziomie.
Jak przypomnimy sobie historię muzyki, iluż było kompozytorów w czasach Mozarta, iluż było w czasach romantyzmu, jakie były setki kompozycji, tysiące kompozycji w czasach awangardy, ile się ostało? Jak sądzisz, ile się ostanie po tej poznańskiej wiośnie?
Bardzo cenna, Alu, uwaga. To jest to. Mi się wydaje, że dopiero historia oceni, co zostanie. Jestem przekonany, że zostaną niektóre utwory, jak choćby wspomniany utwór Krzysztofa Mejera, Moniki Kędziory i kilkanaście jeszcze innych, ale ważne jest, żeby one nie były szokujące i zaskakujące na dziś, tylko żeby niosły w sobie pewne przesłania wykraczające poza dziś.
Czyli żeby były ponadczasowe.
Dokładnie. I to jest to, dlatego kochamy Mozarta. Zresztą jeden z utworów studentów był powrotem do Bacha. Bardzo mi się ta miniaturka podobała i ona sugerowała, że pewne rzeczy jednak w muzyce będą nieprzemijające i oby takich utworów we współczesnej muzyce było jak najwięcej.
wypowiedzi Andrzeja Chylewskiego, który omawiał 45. Poznańską Wiosnę Muzyczną, towarzyszyły fragmenty dwóch utworów For Barbary Kaszuby oraz 9. Symfonii Wiary i Nadziei do tekstów Dawida Krzysztofa Mejera. W tym wykonaniu brała udział Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jakuba Chrenowicza oraz Chór Filharmonii Krakowskiej, a przedtem słuchali państwo zespołu altowiolistów.